Drodzy Państwo, codzienna katecheza przed nami. Dzisiaj, w każdą sobotę, katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Jest z nami Jego Ekscelencja ksiądz biskup Paweł Socha, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Ekscelencjo, witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Zanim zaczniemy naszą katechezę, pomódlmy się do Ducha Świętego, by On pomagał nam pogłębiać naszą wiarę, rozumieć jej prawdy i przede wszystkim w codziennym życiu na wzór Najświętszej Marii Panny wydawać jej owoce. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Drodzy radiosłuchacze, liturgia w dniu jutrzejszym przypomina nam o kończącym się roku kościelnym i zbliżającym się nowym roku z programem duszpasterskim, którego hasłem jest bądźmy świadkami miłości. Ponieważ miłość pisana jest dużą literą, to wiemy, że chodzi tu o miłość boską, którą zostaliśmy napełnieni w łasce Chrztu Świętego. Tej miłości mamy być świadkami. Uosobieniem miłości Boga Ojca jest Jego Syn Jezus Chrystus. Właśnie jutrzejsze święto Chrystusa Króla skłania nas do tego, by sięgać do tego źródła miłości i prawdy. Dlatego pragniemy głównym tematem katechezy uczynić dzisiaj treść teologiczną święta Chrystusa Króla. Tak się składa, że w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, gdzie pracuję od wielu lat, święto Chrystusa Króla ma szczególne znaczenie, gdyż patronuje naszemu wyższemu seminarium duchownemu. Bowiem w 1947 roku ksiądz kardynał August Chlont w uroczystość Chrystusa poświęcił seminarium w Gorzowie Wielkopolskim i nadał mu za patrona Chrystusa Króla. Dlatego gratuluję naszemu seminarium i życzę owocnej służby dla duchowieństwa naszej diecezji, a także i Polski. Krótko chcielibyśmy zastanowić się i omówić historię uroczystości Chrystusa Króla. Papież Pius XI, wydaną 11 grudnia 1925 roku encykliką Quas Primas, ogłosił święto Chrystusa Króla i zobowiązał cały Kościół Święty do obchodzenia go w ostatnią niedzielę października. Sobór Watykański II w ramach dokonywanej reformy kalendarza liturgicznego przeniósł to święto na ostatnią niedzielę roku kościelnego. Głównym celem ustanowienia tego święta było wprowadzenie w świecie pokoju Chrystusa przez królowanie Chrystusa. Według wspomnianej encykliki najpierw omówił Ojciec Święty tytuł królewski Chrystusa, tak jak jest ukazany w Piśmie Świętym. Następnie wyjaśnił, że trzy władze, ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, należą do Chrystusa, Króla Wszechświata. Jego królestwo z zasady duchowe obejmuje również sprawy doczesne, stąd konieczność uznania jego powszechnego królowania. Wskazał też papież na zgubne skutki laicyzmu. Podkreślił obowiązek szanowania przez państwa prawo do wolności poszczególnej osoby, a także do wolności całych narodów. Wreszcie poświęcił wiele uwagi ustanowieniu święta liturgicznego. Na uroczystość Chrystusa Króla czyta się Ewangelię ze świętego Jana Ewangelisty z rozdziału 18. Jest to opis męki pańskiej i między innymi rozmowa Jezusa, Piłata z Jezusem. Cytuję. Piłat powiedział do Jezusa: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Coś uczynił. Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Piłat ujawnia się tutaj jako reprezentant sił, które stoją za nim i które go przerastają. Staje w obliczu prawdy, ale nie chce jej słuchać. Potem zakończy tę rozmowę: a cóż to jest prawda? To, co reprezentuje Piłat, to są ci, którzy mu wydali Jezusa. Czyli to wszystko, co święty Jan Ewangelista określa mianem świata władzy stosującej przemoc i siłę, ludzi stosujących wszystkie metody z niegodziwymi włącznie, by podporządkować sobie człowieka jako zależnego. To świat wszelkiego zła i niegodziwości, jaka się rodzi w skażonych egoizmem i pychą ludzkich umysłach i sercach. Wydaje się, że proces, który Piłat prowadził, wygrał właśnie ten świat, czyli opisana wyżej mentalność egoistyczna i pożądliwa. Ten świat otrzymał to, czego od Piłata oczekiwał. Weźcie go i ukrzyżujcie, czyli zabijcie. Na pytanie Piłata: czy ty jesteś królem? Jezus odpowiada: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. W tych słowach Jezus dokonuje sądu nad światem kłamstwa, pychy i przemocy. Wierność prawdzie czyni człowieka wolnym od wszelkiej doczesnej władzy, bo prawda jest ponad władzą. To właśnie prawda jest ponad władzą. To ona nagradza lub wydaje na nią wyrok. Gdyby Kajfasz i Piłat uniewinnili Chrystusa, to otoczyliby się chwałą i ugruntowaliby jej autorytet. Skoro zaś wydali na Chrystusa niesprawiedliwy wyrok, skoro odrzucili prawdę, to ona ich oskarża i będzie ich oskarżać po wszystkie wieki. Na tym polega równoczesny proces, jaki Chrystus prowadzi nad światem kłamstwa i przemocy. Na tym polega też królowanie Chrystusa nad światem. Rządzący tego świata, zarówno ci chrześcijańscy, jak i ateiści wojujący, doskonale wiedzą, że o wartości ich podwładnych decyduje stopień umiłowania przez nich prawdy. Wiedzą nawet ci, którzy zamówienie prawdy dla tej władzy niegodziwej niszczą podwładnego i wbrew wszelkim pozorom wierności podwładnych prawdzie jest to w interesie władzy. Chrystus nie wzywa Kajfasza ani Piłata do wierności prawdzie. Jedynie wyznaje przed nimi i to z naciskiem, że on jest i pozostanie wierny prawdzie nawet za cenę własnego życia. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat. Chrystus nie przyszedł po to, by zmieniać władzę, choć jego współcześni rodacy na to skwapliwie czekali. Swoją postawą wierności prawdzie wskazał nam wierzącym drogę jedynego skutecznego oddziaływania na władzę i jedyną możliwość zmiany nie tyle jednego władcy na innego, czy jednego rządu na inny, ale przemiany człowieka sprawującego władzę przez wprowadzenie go na drogę szacunku do prawdy i do boskiej miłości. Piłat i Kajfasz zdradzili prawdę i wydali na Jezusa wyrok. To trwający przez wieki sąd tego świata nad Jezusem Chrystusem, a konkretnie nad Jego Kościołem. W rzeczywistości jednak to prawda wydała na nich wyrok. To Chrystus dokonuje sądu nad światem. Przed męką w Wieczerniku Jezus wyraźnie to stwierdził. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Władca tego świata został osądzony. Miejcie odwagę. Ja zwyciężyłem świat. Proces Jezusa nad światem już się zakończył. Prawdziwy wyrok brzmi zupełnie przeciwnie do tego, jaki wydał Piłat. Oto w dialogu Jezusa z Piłatem jasno rysują się dwa porządki wielkości. Siły i potęgi ziemskiej, w którym porusza się Piłat i wszyscy, których reprezentuje, oraz wielkość niezwyciężona i niepokonana, jaką jest prawda, na której stoi Jezus i którą reprezentuje. Piłat i ludzie tego świata, także współcześni, nawet nie przypuszczają, że ta druga siła, ta druga moc objawiająca się w ludzkiej słabości, a będąca prawdą, nieskończenie wyższa jest od ich siły. I dlatego ci ludzie z roztargnieniem pytają, a dzisiaj nawet nie zamierzają już pytać, cóż to jest prawda? Prawdziwie Chrystus Król rządzi światem w imię miłości, a sądzi świat w imię prawdy. Dlatego On jest jedynym sprawiedliwym władcą tego świata. Od kogo otrzymał Jezus Chrystus taką władzę, Króla Wszechświata? Słuchując się słowa proroka Daniela, uświadomić sobie możemy, że królewska władza Synowi Człowieczemu, czyli Jezusowi Chrystusowi, została przekazana bezpośrednio przez Jego Ojca. Czytamy w Księdze Daniela. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Władza Syna Człowieczego ma dwa przymioty, wypowiedziane z niezwykłą dobitnością – powszechność i wieczność. Wieczne i powszechne królestwo prorocy zawsze wiązali z osobowym Mesjaszem, który przychodzi z nieba, a więc jest kimś więcej niż człowiekiem. Warto na tym miejscu zauważyć, że w czasie, kiedy było ogłaszane święto Chrystusa Króla w 1925 roku, elementem najbardziej podkreślanym w tym święcie był prymat Jezusa Chrystusa nad królestwami ziemskimi, które coraz bardziej deklarowały swoją wrogość lub całkowitą obojętność wobec wiary i Kościoła Świętego. Organizowane międzynarodówki wzywały do całkowitej likwidacji Kościoła. Świat laicki i laicyzm walczącego jakby stanął się do ostatecznej rozprawy z Chrystusem, którego Kościół Święty uobecnia na tym świecie i go niestrudzenie głosi. W okresie Soboru Watykańskiego II i zaraz po nim wytworzył się nieco inny obraz Kościoła. Już nie Kościoła oskarżyciela świata, ale Kościoła dla świata, otwartego, prowadzącego dialog ze światem. Po kilku dziesiątkach lat rezultat okazał się kłopotliwy. Spowodował kryzys i swoiste milczenie wobec zła. Kościół w wydaniu niektórych kierunków teologów powoli tracił swoją tożsamość nakreśloną przez Chrystusa. Dialog ze światem bez misji nawracania tego świata i ludzi opanowanych przez Ducha Świata nie był szczęśliwy. Można się czasem pytać w obliczu niektórych publikacji, czyżby święty Jan Ewangelista się pomylił, kiedy mówił o sporze, którego nie da się uniknąć między światem w sensie zła panującego w świecie i Jezusem oraz między światem i jego uczniami. Słowa Jezusa przytoczone przez świętego Jana świadczą, że nie da się uniknąć zderzenia z mentalnością diaboliczną w tym świecie. Chrystus wyraźnie mówi do swoich uczniów: jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Tak więc uczniowie, a konsekwentnie Kościół Święty, któremu służą, nie mogą uniknąć wrogości świata. Chrystus w nauczaniu swoim nie pomylił się. I dziś Królestwo Chrystusa doznaje gwałtu. I dziś trwa wojna między dwoma królestwami i nie można tu być neutralnym, gdyż ludzie neutralni są w rzeczywistości najlepszymi oddziałami tego królestwa właśnie świata. Może warto nadmienić pewną ważną uwagę. Nie można mieszać przeciwstawienia Chrystus-świat z przeciwstawieniem ludzie Kościoła-świat. Jakby to, co było powiedziane o Chrystusie jako prawdzie, odnosiło się do każdego chrześcijanina. Słusznie Sobór Watykański II nam przypomniał, że mamy głosić i ukazywać także życiem o zwycięstwie Chrystusa nad światem. Ale nie możemy ogłaszać i usiłować osiągnąć w pełni zwycięstwa nas wierzących nad światem, bo to by był rzeczywiście triumfalizm, który tak bardzo doskwierał czasem w duchowości niektórych ludzi Kościoła. Możemy mówić zawsze, a szczególnie dzisiaj, że między byciem chrześcijaninem a Chrystusem nie można postawić znaku równości. Wiemy, że my wierzący w sporze między Jezusem a światem stoimy bardziej po stronie przegranych niż zwycięzców. Odnosi się to do wszystkich chrześcijan, ale najbardziej do tych, którzy są wierzącymi, ale... czyli mają własne zdania na temat nauczania Jezusa Chrystusa, zwłaszcza w pewnych dziedzinach. W tym znaczeniu sąd Chrystusa nad światem jest też sądem Chrystusa nad nami, którzy mówimy: tak, ale ja mam swoje zdanie. Chrystus dokonuje sądu nad nami wierzącymi w Niego, ujawniając w nas to, co jest z niewierności, z zakłamania, nieprawdziwości, niewierności prawdzie, jaką on sam jest. Jednak głoszona przez nas Ewangelia i dzieła zbawcze dokonywane w sakramentach świętych, one dokonują sądu nad światem symbolizowanym przez Piłata, światem wrogim dla prawdy, światem, który zbudowany jest na kłamstwie i przemocy, a także nad nami wierzącymi na tyle, na ile duch egoizmu, duch pychy, duch świata, duch rządzy panowania nas samych opanowuje jako wierzących. Jest to więc także jakby podwójna rzeczywistość, z jednej strony obowiązek dawania świadectwa, a z drugiej strony obowiązek ustawicznego nawracania się na Chrystusa, prawdę i miłość, na Jego królowanie. Jakie są owoce odkupieńczego działania Chrystusa, kapłana i króla? Istotę święta Chrystusa, króla, oddaje dobrze tekst prefacji ułożonej na to święto. Mówi ona najpierw o namaszczeniu Chrystusa Pana przez Ojca Niebieskiego na kapłana i króla. Śpiewa wtedy kapłan i wysławia wolę Ojca Niebieskiego dążącego do zbawienia świata z niewoli grzechu i śmierci. Cytuję. Ty, to znaczy Ojcze, namaściłeś olejem wesela jednorodzonego Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wiekuistego kapłana i króla wszechświata. Uświadamia nam przez to Kościół Święty, że misja zbawcza została dana Jezusowi przez Ojca i że jest to jedność woli zbawczej wobec zamkniętego w niewoli grzechu człowieka. Na czym polega to zbawienie, to działanie zbawcze króla, Chrystusa króla? Tekst prefacji wyjaśnia, że Jezus Chrystus został namaszczony na wiekuistego kapłana i króla wszechświata, cytuję, aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego, ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża jako niepokalaną ofiarę pojednania. Dokonuje więc, koniec cytatu, dokonuje zbawienia rodzaju ludzkiego Chrystus nie przez podbój militarny, ale przez miłość ofiarną i przebaczającą, przez miłość miłosierną. Jest to metoda przeciwna do metody władców tego świata. Metoda słabości, która jest mocą niepokonalną, bo boską. Tą metodą dokonuje Jezus Chrystus dzieła, które zadziwia swą skutecznością, a które polega na tym, że mocą ofiary pojednania, cytuję, poddał swej władzy wszystkie stworzenia i przekazał nieskończonemu majestatowi Twemu, czyli Bogu Ojcu, wieczne i powszechne królestwo. To królestwo nazywa się Królestwem Bożym, które w wydaniu ziemskim jest Kościołem Świętym. Jakie są znamiona Królestwa Chrystusa? W prefacji na uroczystość Chrystusa Króla jasno ukazanej zostały znamiona Królestwa Chrystusa. Ma to być Królestwo Prawdy i Życia, Królestwo Świętości i Łaski, Królestwo Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Żadne królestwo ziemskie nie zbudowało takiego królestwa, ani nie zamierza budować. Królestwa ziemskie są przeważnie oparte na silnej władzy, na ekonomii, na polityce, często polegającej na przechytrzeniu wroga, czyli cwaniactwie albo kłamstwie, na przemocy i ubóstwieniu wartości materialnych, z lekceważeniem, a nawet jasnym odrzuceniem wartości właściwych dla Królestwa Bożego. Do wierzących należy dawać świadectwo o Chrystusie Królu, który panuje w sercu chrześcijanina do tego stopnia, że może on objawiać wobec świata moc zwycięską prawdy, sprawiedliwości i miłości. Jan Paweł II na zakończenie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny na błoniach krakowskich przypomniał posłannictwo, jakie nam Chrystus zadał, czyli zadanie ewangelizacyjne chrześcijan we współczesnym świecie, a zwłaszcza nas Polaków. Z wielkim wzruszeniem w ostatnim słowie na błoniach krakowskich papież wołał do rodaków. Gdy jesteśmy mocni duchem Boga, jesteśmy także mocni wiarą w człowieka, wiarą, nadzieją i miłością. Są one nierozerwalne. Jesteśmy gotowi świadczyć w sprawie człowieka wobec każdego, któremu ta sprawa prawdziwie leży na sercu, dla którego ta sprawa jest święta, który pragnie jej służyć wedle najlepszej woli. Więc nie trzeba się lękać. Trzeba otworzyć granice. Pamiętajcie, nie ma imperializmu Kościoła. Jest tylko służba. Jest tylko śmierć Chrystusa na Kalwarii. Jest tylko działanie Ducha Świętego jako owoc tej śmierci, który trwa z nami wszystkimi, trwa z ludzkością całą, aż do skończenia świata. I dlatego zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Dziękujemy ci, Sługo Boży Janie Pawle II, za przypomnienie nam, że królowanie Jezusa Chrystusa na ziemi, że Jego Królestwo, czyli Kościół Święty, nie jest żadnym imperializmem. Dziękujemy za przypomnienie, że jest to służba człowiekowi, darem Chrystusowej prawdy i miłości, sprawiedliwości i pokoju. Jest to służba także za cenę prześladowań, a nawet śmierci, która gwarantuje autentyczność tej służby z wyzbyciem się wszelkiej rządzy panowania świeckiego. Matko Najświętsza, Służebnico Pańska, ucz nas Ducha Jezusa Chrystusa, Ducha Jego prawdy i miłości. Dziękuję za uwagę.